Dobry wieczór. Poniedziałkowa fonosfera to tradycyjnie już, przynajmniej od pewnego czasu, spotkanie z poetką Marią Pawlikowską-Jasnorzewską. Tym razem opowie o niej Mariola Pryzwan, autorka biografii literackich Marii Dąbrowskiej, Haliny Poświatowskiej, Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Zbigniewa Cybulskiego i właśnie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jakiś czas temu pomyślałam sobie, to nie jest żadna odkrywcza myśl, ale jednak jest trochę moja. Pomyślałam sobie, że każde ludzkie życie jest metaforą czegoś. Czego metaforą jest życie Lilki?
Trudno mówić, bo to życie Lilki to wcale nieskomplikowane, ale takie życie, jakby to było życie, powiedziałabym, kilku osób, bo z panienki z dobrego, bogatego domu, z panienki bardzo rozkapryszonej, chimerycznej, którą stać było na wszystko, która tupnęła nóżką i wszyscy niemalże kłaniali się przed nią. Trafiło jej się życie żony oficera, jednego, potem drugiego, poetki na początku niekochanej, nielubianej i potem na koniec kobiety, która umiera, mając ukochanego mężczyznę w mieście obok, która umiera w osamotnieniu, daleko od ojczyzny, od tych, których kochała. Tak ta baśń o królewnie tak się prozaicznie i tragicznie skończyła.
A może to jest właśnie historia o braku, o tęsknocie. Jest taki wiersz przepiękny, miniaturka.
Tak, nikt tak jak ona już nie pisał.
Nie widziałam cię już od miesiąca.
Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic, jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć.
Więc może to jest, może jej życie to jest metafora braku.
Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to jest bardzo mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie, dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego, tak.
Panienka z dobrego domu i to z bardzo dobrego domu, bo to była rodzina Kossaków. Dziadek Juliusz Kossak, malarz, ojciec Wojciech Kossak, również malarz, przy czym mama, co prawda nie świat artystyczny, ale za to właśnie znakomita rodzina, Kraków, no czegoż więcej do szczęścia trzeba. I w tej rodzinie właśnie te dwie córki, siostrzyczki i tak postrzegane, Maria i Magdalena. Magdalena później Samozwaniec, to pseudonim artystyczny, i Maria późniejsza Pawlikowska-Jasnorzewska.
Tak, Madziusia i Lilusia, dwie siostry nierozłączne z tego czasu, ale też takie, które no, za chwilę mogły targać się za włosy, mówić o tym, że nie chcą na siebie patrzeć, że jedna drugiej życzyła śmierci. Za moment całowały się, ściskały i już poza sobą nie widziały świata. Oczywiście siostry, które się bardzo kochały, czego nie można powiedzieć o ich starszym bracie. Nie miały z nim jakby za wiele wspólnych tematów, języka. Potem zresztą po wojnie, kiedy już Lilka nie żyła, została sama Magdalena Samozwaniec i Jerzy Kossak. Też te układy rodzinne były bardzo trudne, skomplikowane i tak naprawdę to prawie że nie istniały. To była taka skomplikowana rodzina i te ich relacje od początku. No a Kraków był miastem, które Lilka, trudno powiedzieć, że ona kochała Kraków, choć nieraz tak mówiła i pisała. Pisała na obczyźni, będąc już na emigracji w Anglii, tęskniła za Krakowem bardzo, ale Kraków dla niej to nie były zabytki, to nie było to miasto historyczne, którym się zachwyca wielu. Dla niej Kraków to była właśnie Kossakówka, czyli ten ich dom rodzinny przy placu latarnia, kiedy się ona urodziła, potem po śmierci dziadka przy placu Juliusza Kossaka. To były dla niej planty, to był jej ukochany ogród botaniczny. To był jej Kraków, za którym tęskniła, który kochała, wszystko inne mogło nie istnieć. Ale bardzo lubiła, tak zresztą jak Magdalena, Warszawę. Warszawa to był jakiś blichtr, to był dla niej świat. Tu się otwierało okno właśnie na nowe życie. Tu przyjeżdżała jako znana poetka i dramatopisarka, przede wszystkim dramatopisarka, bo bardzo chciała być drugą za Polską. Uwielbiała pisać sztuki, głównie komedie. Cieszyła się, że je grają nie tylko w Krakowie i w Warszawie, ale także w innych miastach polskich. Jeżeli ktoś powiedział, że jest dramatopisarką, puchła z dumy, była jak paw. Wszystkie recenzje czytała parokrotnie, hołubiła, zbierała te, które mówiły dobrze o jej sztukach. Natomiast jeżeli ktoś chwalił jej wiersze, no to uśmiechnęła się. Oczywiście to miło, ale jakby to normalne. Przecież to poetka, poetek jest dużo. A malarstwo to już w ogóle ktoś pochwalił. Ach, uśmiech, no w końcu była z Kossaków, więc talent malarski odziedziczyła po ojcu i dziadku. Ale malarstwo nie, to przecież takie mało ważne. A malowała pięknie. Wojciech Kossak długo wierzył, że jego córka będzie malarką.
No właśnie, nie została malarką, chciała zostać dramatopisarką i zresztą została, bo przecież napisała...
Tak, tych sztuk się dużo zachowało.
Tych sztuk trochę, ale do historii przeszła i jest uwielbiana za wiersze.
Tak, przeszła jako poetka, dla niektórych do dziś jest największą polską poetką, na pewno jedną z najpopularniejszych, a może najpopularniejszą, taką, o której ciągle jeszcze na szczęście uczą w szkole, choć mniej niż kiedyś, której wiersze znają ludzie.
No właśnie, ale najważniejsze, że młodzi ludzie, którzy przeżywają swoje pierwsze miłości, oni sami sobie odkrywają. Nawet
oczywiście,
jak w szkole tego nie mają.
Sięgają po jej wiersze.
Sięgają i cytują
i
bardzo
chłopcy
często
korzystają z nich, czasem opuszczają pierwszą zwrotkę i ostatnią, bo te znamy często na pamięć, biorą środeczek i podpisują własnym imieniem i dają swoim dziewczynom w prezencie, ale Lilka się nie gniewa.
Kochać, pragnąć, kłamstwo, odwieczna gamma. No i po cóż mielibyśmy kłamać? Albo umierać?
Miała na imię Maria, to dlaczego Lilka?
No właśnie, miała na imię Maria, ale tą Marią była tylko oficjalnie. Nie była Marysią, Maryjką, Marylką, ani Manią, czy też Maniusią, jak jej matka. Natomiast została Lilką, bo Wojciech Kossak nazwał ją Lalką. Mówił do niej Lalka, jak zresztą się mówiło do wielu małych dziewczynek, ładnych, zgrabnych, a taką ona była przecież, dla Wojciecha była najpiękniejsza. Ale była uparta, tupnęła nóżką i powiedziała, nie chcę być Lalką, Lalką może być każda inna, ale nie ja. I szybciutko zmieniła jedną samogłoskę w tymże imieniu i sama siebie ochrzciła Lilką, z Lalki zrobiła Lilkę. Była Lilką, a ponieważ liliowy był jej ukochanym kolorem, liliowy, fioletowy i wszystkie jego odcienie, została Lilką, o ukochanym kwiecie liliowym wzie.
Tyle miłości znajdziesz w sercu mej, znajdziesz w sercu mej, dziewczyno.
To był główny temat jej twórczości, to był też główny temat jej życia, bo Maria Pawlikowska-Jasnorzewska żyła dla miłości, żyła miłością. Kiedy miłość odchodziła, ona tak naprawdę powoli umierała.
Była piękną kobietą, aczkolwiek też, jak patrzy się na zdjęcia i na portrety.
O modzie i urodzie nie dyskutujemy. To, co na początku XX wieku piękne, na początku XXI wieku dzisiaj niekoniecznie. Na pewno miała oryginalną urodę.
No właśnie.
Dosyć pociągła twarz, malutkie, wąskie wargi. Prawie, że się nie uśmiechała, bo panicznie bała się starości. Nie chciała, żeby się zmarszczek tworzyła więcej niż to musi być, więc w sposób estetyczny, minimalnie, kącikami ust, tak troszeczkę, jeż tylko ile można. Nieduży nosek i ogromne, wielkie oczy w kolorze, jak mówili, ciemnych, niebiesko-granatowych prawie, że jezior. Blada twarz, jasna, biała niemalże cera, alabastrowa jak płatek róży, niektórzy twierdzili, i piękne, falujące, popielate włosy, oryginalny kolor. Dosyć wysoka, szczupła. W taki sposób oryginalny ubierająca się, czyli maskująca
właśnie
tragedię swego życia.
To chyba był jeden z jej kompleksów wielkich,
tak,
prawda?
To był jej największy kompleks, ta wystająca lewa łopatka. Mhm. Nieszczęście, które ją kiedyś spotkało, kiedy złamała rękę i potem kolejne łamania, gips, długotrwała rehabilitacja, uciążliwe ćwiczenia gimnastyczne, podwieszanie lilki gdzieś tam pod sufit, podnoszenie ciężarków. I efekt był taki, że lewa łopatka była wyższa od prawej, była wystająca ponad prawą, no tak sporo, że to było widoczne. Musiała to zatuszować po prostu ubiorem, więc zawsze jakieś tiule, woale, szale, sterczące kołnierze, futra, żeby tego nie było widać.
Niektórzy twierdzą, że była złośliwa.
Twierdzą tak niektórzy i ja jestem skłonna temu wierzyć.
A zalety?
Zalety lilki. Wrażliwość, bo dla mnie wrażliwość jest wielką zaletą. Ona była nadwrażliwa, powiedziałabym, jak zresztą większość poetów, a przede wszystkim poetek. Była dobra. Była dobra, była spokojna,
ale
umiała
była
słuchać.
Dobrym
była dobra,
człowiekiem,
była
tak?
Dobrym człowiekiem, tak. Była dobra dla swojej rodziny, była dobra dla swoich przyjaciół, dla tej grupy, którą sobie sama wybrała, bo to ona wybierała przyjaciół. Nie tak łatwo było się z nią zaprzyjaźnić. Nie każdy, kto chciał, mógł zostać przyjacielem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ona kochała co niektórych, ale ją musieli wszyscy kochać, tego niemalże
i
wymagała i żądała, bo to jest tak, i adorować oczywiście, bo ona była tym głównym obiektem. Matka wpoiła w nią genialność od dzieciństwa. Uważa, że Lilka jest genialna, jedyna i Lilka do tego się po prostu przyzwyczaiła, ale miała takie dobre, łagodne serce. Lubiła komuś pomóc, przeważnie słowem, ale lubiła wysłuchać i udzielić jakiejś dobrej rady.
Otaczała się gronem ludzi, których znamy z encyklopedii, z podręczników, to byli wielcy tamtego czasu, ale też to był niezwykły czas, kiedy wybuchła niepodległość, kiedy wybuchła Polska i kiedy również wybuchła polska kultura.
Tak, taki Jacek Malczewski, wielki przyjaciel Wojciecha Kossaka, częsty gość na Kossakówce w domu Lilki, no nie było normalne, prawda, że Jacek Malczewski, no po prostu dobry wujek, których odwiedza wybitny malarz, ach, no to dopiero potem. A poeci, jej wielka trójca, bo ona nie miała, jak to większość poetów, żadnego wzorca w którymś z romantyków, ani Mickiewicz, ani Słowacki, ani Norwid, nie. Oczywiście ceniła ich, wiedziała, że to są wielcy poeci, ale nie jej idole, nie jej wybrańcy, nie ci, na których się wzoruje, absolutnie. Ona miała swoją wielką trójcę współczesnych, tych, których znała, uwielbiała, przede wszystkim Staw. Staw był ten numer jeden, ze zbiorkiem Staffa, niczym Tuwim, nie rozstawała się. Potem był Leśmian, no i właśnie Tuwim. Tuwim jej wielki przyjaciel, Tuwim, tak jak ona, czarnoksiężnik. No, zresztą powiedziała o niej staroświecka młoda pani z Krakowa, to on tak jak Lilka interesował się czarną magią, czarami, tym wszystkim z tamtego świata.
Zresztą to chyba takie było w tamtych czasach bardzo modne, wywoływanie
seansy
duchów.
Seansy spirytystyczne lubiła wywoływać duchy, spotkać się w grupie osób i jeszcze coś takiego ze swoją siostrą Madzią, przygotować na przykład konika, który zawsze służył jako model Wojciechowi Kossakowi, do prądu podłączyć na przykład nóżkę, żeby w odpowiedniej chwili kopytkiem tak uderzyła i panny, które siedziały przy stole, żeby zemdlały, bo tu nagle ożył koń, prawda? No, różne historie, a ona się z tego śmiała, że tak ktoś się przestraszył.
No ale trochę chyba wierzyła w to wszystko, chodziła do wróżki.
Chodziła do wróżki, tak. Wierzyła w amulety. No, bywało tak, że pojechała do jakiegoś kraju czy miasta i w sklepie od razu widziała jakiś piękny talizman. I ona go natychmiast musiała kupić. Bez niego uważała, że nie będzie mogła dalej żyć. Talizman był dobry dzień, dwa, tydzień, po czym no już nie potrzebowała go, więc albo wyrzucała, albo komuś oddawała. Czekała, aż jakiś inny ją zachwyci.
Czy miała lekką rączkę do wydawania pieniędzy? Jak
bardzo
rodzina?
Lekką, bardzo lekką rączkę. Tak, a tych pieniędzy jednak zawsze miała dużo, bo Wojciech Kossak mówił, że dla swoich córek na kosmetyki, na stroje, on nie będzie szczędził pieniędzy, one się muszą podawać mężczyznom, a że miały tych mężów parę. Swego razu powiedział, że miał dwie córki, wyprawił cztery wesela i znowu ma dwie córki w domu. No, ale pieniądze musiały być i on, biedny, Wojciech Kossak, który na szczęście był szalenie popularny, utrzymywał trzy domy właściwie. Dom w Krakowie, letni dom Kossaków w Juracie, pracownię swoją w Bristolu, w Warszawie, no i jeszcze w Zakopanem.
Lilka oprócz tego, że pisała dramaty, oprócz tego, że pisała wiersze, to oczywiście kochała się, bo tak jak pani powiedziała, była stworzona do kochania i kochać się uwielbiała.
Uwielbiała. Miała łatwość zakochiwania się. To jest też bardzo istotne w przypadku tej postaci, kiedy wyszła za mąż, za swojego pierwszego męża, Władysława Mzowskiego. Miała już lat 24. Na tamte czasy była już starą panną. A że nie chciała być bardzo starą panną, to taki właśnie przyszedł kiedyś ze swoją znajomą na kossakówkę młody porucznik armii austriackiej, dość przystojny, Władysław Mzowski, właśnie jakieś rany odniósł w walce, leczył je w Krakowie u znajomej i z tąże osobą przyszedł na kossakówkę. Wpadła mu w oko starsza córka Wojciecha Kossaka, no niebrzydka. Potrafiła słuchać, co było szalenie ważną, do dziś jest ważną zaletą, potrafiła słuchać, nie wtrącając się, delikatnie uśmiechając się właśnie, no a że też była majętna, to znaczenie no, miało także istotne. I oświadczył się, a ona polubiła młodego porucznika, nawet go w jakiś sposób pokochała. Bo przecież mamy różne rodzaje miłości i zakochania, więc może bardziej zakochała się w nim, ale tak naprawdę pomyślała, że nazwisko Bzowski, Maria Bzowska, Lili Bzowska, czyli Liliowy Bez, no to już nie ma się nad czym zastanawiać i dlatego już nazwiska wyszła po raz pierwszy za mąż. Została Lili Bzowską, no wyjechali pod Wiedeń, tam była jednostka pana młodego i mieszkali i zaczęła po raz pierwszy wieść nudne życie żony oficera. Nie dla niej zupełnie, do tego była stworzona. On wierzył, że będzie taką dobrą żoną niemiecką, czyli dzieci, kościół, kuchnia. Nic z tych rzeczy ją nie interesowało. Kiedyś przyszedł do mieszkania, wszedł do kuchni, no też nie wiedział chyba, gdzie jej szukać, potem do salonu, nigdzie nie było jego żony, poszedł do ogrodu i tam ją znalazł. Kiedy tak cichutko i nieśmiało spytał, Linusiu, przepraszam, czy jest może obiad? Ona nie usłyszała, po chwili powtórzył pytanie, czy jest może obiad? No to wyrwana jak z letargu powiedziała, obiad? Obiad, kochanie? Posłuchaj, jak szumią trawy. No, to nie było dobrane małżeństwo. Związek koguta, domowego koguta z orlicą, no więc nie mogli być, nie byli dla siebie stworzeni zupełnie, ale Lilka trwała przy nim, prosiła Mamidło albo Madziusię, żeby przyjechała któraś z nich, bo ona się nudzi, więc żeby jako dama do towarzystwa przyjechały. Przyjeżdżały. No, Bzowski nie bardzo chciał na to patrzeć, ale czekał, że żonie przejdzie, że jakoś się do niego przyzwyczai. Mijały miesiące. I któregoś dnia rodzina krakowska zaprosiła ją do Polski, żeby pojechała z nimi do Zakopanego.
No i tam spotkała
swojego górala, poetę, rówieśnika Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego. Pięknego młodzieńca, jak wszyscy mówili.
I to był ten orzeł.
I zakochała się od pierwszego wejrzenia i on w niej też. I przeżyli upojne chwile. To była namiętność, taka niesamowita namiętność. Lilka wiedziała, że musi być jego żoną, no ale był ten mąż. I co by tu zrobić, żeby już jego nie było, prawda? Pomógł tatko, czyli Wojciech Kossak, który załatwił, wydając prawie wszystkie oszczędności, unieważnienie małżeństwa kościelne, bo Lilka chciała w kościele poślubić swojego Jasia Gwasia, bo tak nazwała Pawlikowskiego. I wzięła ślub w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, wyjechała z nim do Zakopanego i tam wiodła życie szczęśliwe u boku swego ukochanego. A wtedy powstały pierwsze tomiki, Niebieski Migdał, Różowa Magia, żyła miłością, dla miłości była kochana i kochała. Ale mijały lata i Jasio Gwasio wyjechał do Wiednia, do trupy tanecznej, zaczął Lidkę zdradzać, na początku nie wierzyła, potem się domyślała, ale jeszcze wybaczała ciągle, bo był jej całym światem, naprawdę. I wreszcie, kiedy ją zdradził, powiedział, że ma inną, młodszą i tamta będzie miała jego dziecko, no to Lilka zdecydowała się na rozwód. Kolejny rozwód, ale już tylko cywilny. Została sama i w wieku lat 40 uważała, że świat się kończy, że jest już starą kobietą, nikomu niepotrzebną, niekochaną, po co, skoro nikt jej nie kocha. No i potem, zupełnie przypadkowo, u swego znajomego lotnika, Mieczysława Lisiewicza, spotkała Stefana Jerzego Jasnorzewskiego, od 10 lat od siebie młodszego chłopca, znanego w pułku kobieciarza i flirciarza i zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia i on ją pokochał i kochał ją tak bardzo, że jej nie zostawił nigdy i ona właśnie stwierdziła, że był później największą miłością jej życia. On ją jakoś potrafił udomowić, potrafił stworzyć jej naprawdę dom. Tam to tylko były namiastki. Z nim była do końca przez 14 lat.
wojenne losy Lilki.
Tragiczne, smutne, jak pokolenia wojennego, ale tak się złożyło, że wtedy była żoną lotnika Stefana Jerzego Jasnorzewskiego, swojej największej miłości, jak napisała to przed śmiercią, Lotka, zwanego w rodzinie przez Madzię. Madzia to wymyśliła, ale Lilka to przejęła i wszyscy zresztą mówili. Nie, on nie był Stefankiem, Funiem, Jureczkiem, był po prostu Lotkiem. I wyjechała z nim zaraz, gdy wybuchła wojna, za granicę przez Zaleszczyki, Rumunię, najpierw do Francji, przez czas krótki byli w Lyonie, w Paryżu, a potem już w Anglii, gdzie on miał swoją jednostkę w Londynie, a później pod stolicą kraju, a ona trafiła do Blackpool, małej miejscowości nad morzem, gdzie właśnie wśród żon oficerów przyszło jej żyć, wieść bardzo ubogie, skromne życie. Ona, która była przyzwyczajona do wszystkiego, co najlepsze. Ona, która nie miała pieniędzy na wydanie kolejnych wierszy, że brała w różnych fundacjach, aby dali jej trochę pieniędzy na kolejny wiersz, na kolejny tomik. Ona, która była nagle bez ojca uwielbianego, bez matki, którą kochała ponad wszystko, bez ostoi, jaką miała w rodzinie, bez ojczyzny i bez męża, który ją wielbił do końca, dla którego była wszystkim na świecie, nawet wtedy, gdy już jej nie było, gdy już nie żyła. 25 lat po niej zmarł Lotek. Cały czas tak się zachowywał, jakby Lilka w każdej chwili miała otworzyć drzwi i wejść. Dla niego ona nigdy nie umarła. Więc tego męża, którego miała kilkaset kilometrów dalej, więc pisali do siebie. I ta choroba, choroba nowotworowa, która się wtedy jeszcze przyplątała.
No właśnie, choroba. Na szczęście nie umarła w samotności, na szczęście ten jej ukochany Lotek zdążył do niej przyjechać i być razem z nią w tych ostatnich chwilach.
Umarła w nocy, on jak wierny pies leżał przy jej łóżku w Manchesterze, w Anglii, potem on szedł za jej trumną, oprócz niego dwie osoby, za trumną największej polskiej poetki. W zimnym, dalekim Manchesterze szły trzy osoby, spoczęła w tej niechcianej, niekochanej angielskiej ziemi. I po latach, kiedy Magdalena Samozwaniec chciała przewieźć prochy Lilki do Krakowa, żeby spoczęły w grobie rodzinnym Kosaków na cmentarzu rakowickim, prosiła Lotka o zgodę, nie wyraził tej zgody, powiedział, że Lilka była całym jego światem, że on kiedyś spocznie obok niej w Manchesterze. No i tak się potem stało. Po 25 latach spoczął obok. Na grobie napisana jest Maria Jasnorzewska z Kosaków, poetka, i Stefan Jerzy Jasnorzewski, kapitan lotnictwa. Miłość tak była wielka, że aż po grób. To jest dla mnie cała finezja zamknięta właśnie w tych drobnych, krótkich wierszach. Miłość, starość, morze, słowiki i wreszcie fotografia.
I pięknie to zaśpiewała, wyśpiewała Ewa Demarczyk, prawda?
Pięknie. A kiedy śpiewamy poezję, wtedy ta poezja żyje i poeta w niej też. I Broniewski jest śpiewany, i Poświatowska, i Pawlikowska-Jasnorzewska.
I dzięki temu wydobywana jest właśnie ta muzyczność, która wtedy, kiedy czytamy, nie na głos, tylko kiedy to istnieje tylko na papierze, ona właściwie nie istnieje, gdzieś nam umyka,
tak, ona
prawda?
Ona nam umyka, tak umyka, jakoś przechodzi obok. Kiedy słuchamy śpiewanych wierszy, nagle okazuje się, Boże, właśnie ile tam jest muzyczności, jakie one są prawie że młodopolskie, jeśli chodzi o tę muzyczność, ale są przepiękne i Lilki wierszy jest naprawdę dużo śpiewanych, dużo.
Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życiem, ubiegłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza.
Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia, to jest bardzo mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie, dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego, tak, 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 tak.
Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem sam. Mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza.